On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Jest to ostatnie nasze spotkanie przed przerwą wakacyjną. Wkrótce wakacje, także w ramówce Radia Rodzina mamy pewną przerwę. Nie pojawiają się nowe audycje, tylko zbieramy siły na to, żeby zacząć od października na nowo. Dlatego też chciałbym, aby to dzisiejsze spotkanie było szczególne. Chciałem powiedzieć o czymś ważnym. Miałem taki pomysł, żeby powiedzieć Państwu o moim ulubionym autorze, pisarzu, a także myślicielu katolickim, czyli o Lewisie, który dla nas zostawił wspaniałą książkę Opowieści z Narni, dla nas, dla naszych dzieci. Książka, która według mnie chyba łatwiej mówi o wierze niż Pismo Święte. Jest tak klarowna, ale tego nie zrobię. O tym powiemy sobie za rok. Chciałbym też odnieść się do tego, co się dzieje współcześnie, ale nie do filmu Braci Sekielskich o pedofilii w kościele, ponieważ ten temat jest bardzo szeroki. Ja do tego filmu mam sporo zastrzeżeń, główne moje zastrzeżenie to, że bracia Sekielscy nie powiedzieli nic o współpracy większości z tych księży, którzy tam byli pokazani z aparatem bezpieki. To jest temat też bardzo szeroki, dlatego też zostawiam go sobie. Poczekam troszeczkę, aż opadną te emocje. Natomiast jest jeszcze jedna ważna sprawa. Sprawa, którą się dość mocno w sercu angażuje, która mnie w jakiś sposób niepokoi, to jest atak środowisk zwanych LGBT na świętości katolickie. Jest tego ostatnio dość sporo i chciałbym tutaj się odnieść do tego ataku, pokazując Państwu historię pewnej rzeczy, z którą mamy do czynienia od dziecka, która jest bardzo bliska naszemu sercu, która też wkrótce będzie na naszych ulicach. Mianowicie chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o procesji Bożego Ciała, o kulcie Bożego Ciała, o tym skąd ten kult się wziął, jakie ma znaczenie. Oczywiście temat ten poruszam w związku z Paradą Równości, która ostatnio w Trójmieście przeszła ulicami miast, w której to były eksponowane narządy rodne kobiet na pewnych takich sztandarach. Wyglądało to trochę jak procesja Bożego Ciała. Wielu osób nie obeszła ta parada. Ludzie czują się w jakiś sposób zgorszeni, poruszeni, inni czują się zachwyceni, że dokopali katolikom w taki sposób symboliczny. Dlatego też chciałbym Państwu powiedzieć w ogóle, skąd wzięła się procesja Bożego Ciała. Otóż kult do Bożego Ciała jest, czyli kult do przemienionego chleba, który jest ciałem Chrystusa, jest znajdowany w naszym kościele, w kościele katolickim od początków. Oczywiście nie był on pierwotnie takim kultem jak dzisiaj. Jednakże już od początku, tak jak Państwu mówiłem przy okazji historii sakramentu Eucharystii, Boże Ciało, czyli przeistoczony Chrystus, był noszony do chorych. I to była rzecz fundamentalna dla chrześcijan. Również fakt, że zachowywano kawałki przeistoczonego Chrystusa w ramach wiatyku. W każdej chwili ktoś mógł umrzeć. Dlatego też nigdy nie wiadomo było, kiedy śmierć przyjdzie i nie można było sobie pozwolić na to. Umierający nie mógł czekać na to, aż kapłan odprawi mszę świętą przy jego łóżku na przykład. Tak? Trzeba było wiatyk podawać od razu. To była rzecz fundamentalna i chrześcijanie od początku przechowywali eucharystyczną postać Chrystusa. To w jaki sposób przechowywali? Od początku pokazuje, że była wielka wiara, że jest to rzecz istotna. Otóż na początku do przechowywania ciała Chrystusa używane były takie szkatuły ozdobne, które Rzymianie używali do przechowywania najczęściej jakichś klejnotów, jakichś kosztowności. Czyli wyrzucane były kosztowności ludzkie, a wkładane było ciało Chrystusa. Jest to fundamentalny, jakby powiedzieć, znak, tak, że to jest dla nas rzecz najistotniejsza. Jeżeli chodzi o same tabernakura, to tutaj też mamy pewną ewolucję od tabernakulum, które znajduje się w domu, ponieważ ludzie po domach chowali Najświętszy Sakrament, do tabernakulum, które znajduje się w kościele albo z boku, a ostatecznie w centrum tego kościoła. Tak? Czyli na ołtarzu głównym, czy też nad ołtarzem głównym. Po drodze były różne wariacje na ten temat. To były puszki. Najpiękniejsze, które mi się podobają, to te z tam bodajże 8-10 wiek, takie ptaszki, które nad ołtarzem były zawieszane i to był Duch Święty, niby tak, symbol Ducha Świętego i w tym ptaszku był chowany Pan Jezus, przez co Pan Jezus wisiał nad ołtarzem. To w ogóle jest świetny motyw, który w jakiś sposób zaginął, ale bardzo mi się podoba. No, jest to w pewien sposób urokliwe. Natomiast sam kult adorowania Najświętszego Sakramentu wziął się głównie z średniowiecza. Otóż to właśnie w średniowieczu pojawia się pewien taki nurt w chrześcijaństwie, polegający na tym, że ludzie coraz bardziej czują się niegodni, aby najświętsze postacie przyjmować. Całkowicie jest to w oderwaniu od tego, co było na początku. Na początku bowiem wszyscy przyjmowali ciało i krew Chrystusa. Później, jak Kościół się rozrastał, Kościół zrezygnował z rozdawania krwi Chrystusa, ponieważ tych ludzi było coraz więcej. Dlatego też po prostu uznawano, że i w ciele, i w krwi jest cały Chrystus. W związku z tym wystarczy ten chleb, tak? A tylko niech kapłani przyjmują tą krew z przyczyn całkowicie praktycznych. Jeżeli ktoś państwu będzie jakiś protestant wmawiał, że to Kościół budował jakieś tam podwójne struktury i odpychał wiernych od tabernakulum, to ludzie, co to są za historie, ale one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast w późniejszym czasie coraz więcej ludzi, ale to nie tylko świeckich, ale także na przykład zakonników, uważało, że jest tak niegodnych, bo tak grzesznych, w związku z tym do tej Eucharystii mogą przystępować raz na jakiś czas, tak? Raz na pół roku, raz na miesiąc, coś takiego. Natomiast na mszę trzeba było chodzić, był też obowiązek, przypominam, prawny, tak? Czyli to było prawo, że trzeba było chodzić, prawo świeckie, że trzeba było chodzić do kościoła. Przypominam, jeżeli chodzi o kwestię na przykład Bolesława Chrobrego, to państwu kiedyś mówiłem, co robił z ludźmi, którzy na przykład nie przestrzegali postów, czy nie chodziło do kościoła, zwykle ich bił własnoręcznie. Dlatego też było takie prawo. No i trzeba było coś robić na tej mszy świętej i pojawiał się taki powoli nurt adoracji. Tak, że patrzymy na tego Chrystusa i to jest to, co my robimy, adorujemy, no bo chodzimy do komunii oczywiście, ale rzadko, tak? Raz w miesiącu, może raz na pół roku, może raz rocznie tylko. Natomiast adorować można ciągle. Był taki nawet zwyczaj, że ponoć są na to jakieś, tak powiem, dowody, ale nie jest ich dużo. Ponoć jak biły dzwony, to chłopi potrafili zejść z pola na chwilę, tak? Podejść do kościoła, spojrzeć akurat na ten moment, gdy kapłan podnosił konsekrowane postacie, po czym wracać na pole. I oni, to było całe ich życie eucharystyczne, na przykład od poniedziałku do soboty, tak? Kiedy tą mszę sprawowano, przypuśćmy, w jakimś tam parafialnym kościele, w różnych dziwnych godzinach, bo czasami to na przykład o 12 w ciągu dnia, bo ksiądz miał do odprawienia intencję i to nieważne było, czy on to robił o rano, czy w południe, tak? To już była jego wola. Przy czym przypominam, że do XIX wieku, praktycznie do początku XX, te msze to tak były do godziny 12. Po godzinie 12, 13 to rzadko kiedy cokolwiek było odprawiane. Jednakże wśród wielkich świąt chrześcijańskich nie było święta, które było poświęcone przeistoczonemu ciału Chrystusa albo przeistoczonej krwi Chrystusa. Przypominam, że dzisiaj to się nazywa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tak? Boże ciało, ale tam mamy też ten aspekt krwi. Natomiast wszyscy znamy historię o tym, że pewien kapłan we Włoszech, który był niedowiarkiem, miał doświadczyć cudów. Tej postaci, że doszło do przeistoczenia i zamiast chleba pojawiło się ciało, które krwawiło. Tak, to był 1263 rok. Ten cud eucharystyczny wyglądał w ten sposób, że hostia zaczęła krwawić i mamy tam do dzisiaj zresztą są pamiątki tego, ponieważ jest kamień, gdzie są pozostałości, takie kropki po tej krwi Chrystusa. Ten cud miał też duże znaczenie takie, można powiedzieć, dla lokalnej społeczności. No, pojawił się, tak jak wszystkie cuda, w Nowym Testamencie, czyli można powiedzieć, że jest prawdziwym cudem, bo przypominam, że cuda w Nowym Testamencie pojawiają się wtedy, kiedy nie ma wiary. Cuda nie pojawiają się, i to jest dość ciekawe, wtedy, kiedy ktoś ma wiarę, bo apostołowie nie potrzebują cudów do tego, żeby mieć wiarę, więc oni sobie tam nie są cudotwórcami, nie strzelają palcami i ich życie nie jest proste, tylko wokół nich pojawiają się cuda wtedy, kiedy dookoła ludzie nie mają wiary i po cudzie wiara zostaje powiększona. Natomiast ta historia tak naprawdę jest wtórną historią. Początek tego kultu Najświętszego Ciała Chrystusowego jest o wiele prostszy. Jest bowiem związany z widzeniami świętej Juliany. Ona żyła w latach 1193-1258. Była kobietą bardzo prostą, mistyczką, która poszła do klasztoru. Ona była u augustianek i od dziecka miała jakieś wizje. Widziała jakąś plamę, która była zakrywana przez jakiś czarny punkt, w ogóle taki opis troszeczkę, jakbyśmy patrzyli w słońce, tak, i potem patrzyli dookoła, więc niektórzy w ogóle nie wiedzieli, czy ona ma jakieś wizje, czy ona po prostu nie gapi się na słońce, a potem jej oczy nie są chore. Ona sama do końca tych wizji nie rozumiała, więc to nie jest tak, że ona miała jakąś mistyczną historię od dziecka i była gotowa interpretować te wizje i była pewna tego, co Bóg od niej chce. I ona mieszkała w pobliżu miejscowości Liege. Ja mam nadzieję, że dobrze czytam tą nazwę miejscowości. Ja bardzo przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłem teraz moją dysfunkcją, jeżeli chodzi o języki obce, nie jestem w stanie tego inaczej przeczytać. Natomiast rzeczywiście początkowo ona nie zdawała sobie sprawy, o co chodzi w tych jej wizjach, jednakże powoli zaczyna odkrywać i słyszeć głos Chrystusa, który jej mówi o tym, że nie ma właśnie jakiejś uroczystości, która miałaby być poświęcona wyłącznie Najświętszemu Sakramentowi. Jak zwykle w takich sytuacji nasza główna bohaterka, zamiast krzyczeć na prawo i lewo, tak jak to by może dzisiaj robili ludzie i poszli do mediów, ona oddaje to swojemu spowiednikowi i nic z tym nie robi dalej. Dopiero po 20 latach od tych wizji, kiedy ona już zaczyna rozumieć, co Chrystus ma do niej do powiedzenia, dopiero 20 lat później kanonik z kościoła świętego Marcina właśnie w tej miejscowości Liege, gdy dowiedział się o tym, że ona miała takie objawienia i nic z tym jej spowiednik nie zrobił, tylko zachował to dla siebie, on zaczyna zastanawiać się, czy to nie jest może dobra myśl, czy to nie jest jakiś głos od Boga, ale też sam z tym nic nie robi, tylko oddaje to pod rozwagę kościoła. Mianowicie daje pod osąd komisji miejscowych teologów, czy te widzenia są prawdziwe, czy też nie. W skład tej komisji wchodzi archidiakon Jakub Pantaleon di Troyes, który później będzie kimś bardzo ważnym, o tym jeszcze powiem. Oraz między innymi tam byli teolodzy, był prowincjał dominikanów, czyli ogólnie rzecz biorąc dość wykształceni ludzie. Ówczesny biskup raczej nie wykazywał zainteresowania tymi objawieniami i twierdził, że coś jest tam, no to jest takie dziwne, tak? Że Jezus to ustanowił najświętszą ofiarę i ustanowił Eucharystię, ale nie po to, żebyśmy się skupiali na Eucharystii, tylko na Jezusie. I w sumie to jego myślenie nie jest takie głupie, ponieważ święto poświęcone tylko przeistoczonemu Chrystusowi, dla niego jawiło się jakieś umniejszenie całości Chrystusa, całego jego bóstwa, całego jego życia. Natomiast on wkrótce umiera i już jego następca, biskup Robert, pod wpływem opinii teologów postanawia taką uroczystość w swojej diecezji rozpocząć. Był to rok 1246 albo 47, do końca nie wiemy. I rzeczywiście w diecezji Liege wkrótce odprawiana jest Eucharystia właśnie w intencji, znaczy właśnie, jakby powiedzieć, świętując nowe święto, to jest święto ku czci tylko i wyłącznie przeistoczonego Chrystusa. Najprawdopodobniej ta msza nie miała nic wspólnego jeszcze z procesją. Było to po prostu nowe święto. Niestety biskup znowu umiera, jak to się często zdarza w życiu, i już jego następca zupełnie sprawę zostawia i nie jest zainteresowany, mimo nacisków pewnych krągów kościelnych, do tego, żeby to kontynuować. Mówi, no dobra, było takie święto, ale to nie jest święto kościelne, tylko było diecezjalne. Możemy sobie to wszystko zostawić. Sprawa, można powiedzieć, przycicha aż do 1251 roku, kiedy do Liege przybył legat papieski, który wizytował tą diecezję, dowiedział się, że było takie święto, zresztą sam w nim brał udział, odprawił właśnie mszę w tej intencji, że jest to święto o ciele Chrystusa przeistoczonym i nakazał swoim dekretem, aby w całej tej diecezji to święto już było obchodzone co roku. Oczywiście jak okazało się, że legat papieski coś takiego, jakby to powiedzieć, zaproponował i nakazał, od razu diecezję obok dostały informację, że pojawiło się nowe święto i warto takie święto wprowadzić u siebie w kalendarzu. W związku z tym po całej Rzeszy Niemieckiej powolutku święto przyjmuje się jako coś nowego. Jednakże to jest tylko Rzesza Niemiecka. Co się stało, że cały Kościół otrzymał to święto? Otóż, jak Państwu mówiłem, archidiakon Jakub, który był wśród tych teologów badających ten temat, był człowiekiem dość z ciekawą przyszłością. Najpierw został biskupem, potem został łacińskim patriarchą Jerozolimy. To jest naprawdę szycha. I tam w tej Jerozolimie też wprowadził to święto, a następnie został papieżem. Mamy bowiem tutaj do czynienia z nikim innym jak z papieżem Urbanem IV. Papieżem, który został wybrany, tak można tak powiedzieć, troszeczkę poszerzę temat, został wybrany na dość trudnym konklawę. Kardynałowie nie mogli się dogadać, kto z nich ma zostać. Wtedy było bardzo dużo problemów politycznych, proszę pamiętać Państwo. Papieskie prowadziło wtedy też liczne wojny, miało problem z szlachtą na terenie dzisiejszych Włoch, miało problem z Francuzami, miało problem z Sycylią, miało problem z Neapolem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to były ciężkie sytuacje polityczne, a papież był przede wszystkim wtedy też politykiem. Natomiast tych kardynałów było tylko 8. Nie mogli się dogadać, aż w końcu wszystko poszło na noże i rzeczywiście Jakub został wybrany papieżem i jako Urban IV zasiadł na tronie papieskim. Wielkim. Nie będę opowiadał o całej jego historii, o tym, jakim był papieżem, jakie miał problemy, a miał tych problemów dość dużo, musiał uciekać z Rzymu, musiał toczyć wojny i tak dalej, ale między innymi on właśnie, mając w pamięci te swoje rozważania teologiczne nad objawieniami zwykłej augustianki, postanowił wprowadzić to święto dla całego kościoła i wydał rzeczywiście taką bullę papieską, która mówi o tym, że takie święto należałoby sprawować. Oczywiście decyzja papieża decyzją papieża, natomiast życie życiem i nie wszyscy kardynałowie i nie wszyscy biskupi wprowadzali to święto u siebie w kościele, a po śmierci papieża, ponieważ ważne jest powiedzieć, że bulla na temat tego święta została wydana w 1264 roku i to był ostatni rok panowania Urbana IV, więc można powiedzieć, że przed swoją śmiercią wydał taki dekret, aby właśnie takie święto zostało ustanowione jako zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie mogła być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Dokładnie tak pisze papież, tak? Natomiast po jego śmierci znów ta sprawa w jakiś sposób upadła. I święto miało taki charakter, niby wszyscy wiedzieli, że to święto jest, ale potem jakie ono ma znaczenie, czy jest świętem ważnym, czy mniej ważnym, znów to wszystko jakoś przycichło. Trzeba też przyznać szczerze, że papież Urban IV, mimo prowadzonych licznych wojen i takiego, bym powiedział, życia świeckiego, jak na papieży tamtego czasów, no miał gdzieś wiedzę o tych cudach eucharystycznych, które się właśnie we Włoszech działo. Miał też pewien lęk przed swoją własną śmiercią, chciał Chrystusowi coś wynagrodzić. I do tego święta podchodził dość poważnie, ponieważ z jednej strony oficjum na te dni ułożyła wymieniona wcześniej zakonnica, jednakże potem to oficjum zostało dane do przepisania nikomu innemu jak świętemu Tomaszowi z Akwinu. On to właśnie ustanowił te teksty i oficjum dzisiejsze, które my mamy, dokładnie jest tym oficjum, ustanowionym właśnie przez świętego Tomasza z Akwinu. Część pieśni, które śpiewamy w dzień tak ważny, jakim jest Boże Ciało, też właśnie przez Tomasza jest napisane. Jak mówię, po śmierci papieża nawet w Rzymie przestano obchodzić to święto, gdyż uznano, że no, nie ma takiej potrzeby. Natomiast Sobór w Wiennie oraz Klemens V przypomniał o tym, że takie święto zostało przez jego poprzednika ustawione. Natomiast ostatecznym takim, można powiedzieć, kropką nad i był zbiór papieża Jana XXII. Jan XXII zebrał w jednym dokumencie najważniejsze dokumenty kościelne, które mają obowiązywać dla całego kościoła. I bullę papieża Urbana do tego, jakby powiedzieć, zbioru dokumentów dołożył i od tej pory, a był to rok 1317, czyli zobaczmy, jest dość sporo czasów od bulli właśnie Urbana IV, to święto zostało ogłoszone jako święto dla całego kościoła. Odbywający się 100 lat później, tak, bo tutaj mieliśmy 1317, a 100 lat później, 1414-1418, Sobór w Konstancji w jakiś sposób jeszcze raz przypomniał znaczenie tego święta. Podczas tego święta na pewno miało udział procesje eucharystyczne, w którym wzięli udział kardynałowie i wszyscy, którzy tam się zebrali, oraz teologowie z Paryża, Kolonii, Wiednia, Erfuntu i innych takich ważnych ośrodków teologicznych. I to, można powiedzieć, właśnie ten Sobór w Konstancji, to był ten moment, w którym możemy powiedzieć, że na pewno było to święto i na pewno była procesja Bożego Ciała. Proszę zobaczyć, jaki to jest kawał historii. Tu mamy objawienia pokornej służebnicy pańskiej, tak, z przełomu XII i XIII wieku i gdzieś dopiero ten 1246, kiedy biskup w jednej diecezji postanawia coś z tym zrobić, z tym objawieniem, a tu sobór oficjalnie przypominający, że takie święto istnieje, bo ludzie zapomnieli, tak, bo ludzie zapominali, bo nie było internetu i tak dalej, w roku 1418, bo wtedy się Sobór zakończył. Przecież to jest prawie 200 lat historii. 200 lat wprowadzania święta, które dla nas katolików jest takie ważne. Święta, które będzie miało olbrzymie znaczenie dla katolików przez historię zawsze. Proszę zwrócić uwagę, wojny religijne w Niemczech, protestanci kontra katolicy. Wiedzą państwo, ile było procesji eucharystycznej atakowanej przez protestantów? Gdzie protestanckie wojska atakowały Najświętszy Sakrament i wiernych podczas procesji, a katolicy, nie będę oszukiwał, zbroili się na te procesje, żeby się w razie czego obronić, to był pewien symbol oporu. Przecież symbolem oporu, wiem, teraz skaczę jak żaba na łące, ale symbolem oporu były procesje Bożego Ciała również za czasów komunistycznych. Olbrzymie, wielkie procesje, na które chodzili ludzie wierzący i, umówmy się, niewierzący, którzy byli w opozycji. To był pewien symbol na zewnątrz, gdzie Kościół wychodzi na zewnątrz i pokazuje światu, w co wierzy. Światu, który nie musi być chrześcijański do końca. Bo tak zarówno jak Niemcy, tak jak powiedziałem, niemieccy katolicy za czasów wojen protestanckich, tak i jak nasi dziadkowie czy też rodzice w Polsce za czasów okupacji komunistycznej, bo można użyć takiego stwierdzenia, wydaje mi się, że ono jest pełnoprawne, wykorzystywali to święto po to, żeby pokazać niewierzącym, że są wierzący. Dlatego ja, i teraz wracam do początku naszej audycji, dziwię się czasami, gdzie na przykład na YouTube albo na innych stronach internetowych, czy też w mediach, z wielkim oburzeniem katolicy mówią, że szli, tak było na przykład w zeszłym roku, szli z Najświętszym Sakramentem, a na boisku jacyś chłopcy grali w piłkę nożną i nie przyklęknęli. Przysłowiowo mieli to w czterech literach. No właśnie, mieli to w czterech literach i dla nas, jako dla katolików, to powinna być rzecz normalna. My świadczymy o tym, że w tym punkciku białym, który jest niesiony przez kapłana, jest Bóg, a inni w to mogą nie wierzyć i niech nie wierzą, jeśli nie chcą. Katolicyzm to jest religia wolna wolnych ludzi. Ja wiem, że wielu z nas się to wydaje dziwne, ale tak naprawdę to Bóg rozlicza nas z naszej wiary, a nie z wiary tych, którzy są wokół nas. Oczywiście w jakiś sposób tak, my powinniśmy ich upomnieć, my powinniśmy ich zaprosić. Ale jeżeli oni mają to gdzieś, to mają to gdzieś, to jest ich sprawa. Można powiedzieć nawet, że to wydarzenie, w którym mieliśmy do czynienia, ten Marsz Równości, pewną błazenadą procesji Bożego Ciała, to rzecz normalna. Szatan zawsze chce błaznować Boga i udawać, jego kult jest w jakiś sposób, ma być wykrzywieniem kultu Boga. Ja oczywiście tutaj używam dość mocnych słów, ponieważ rzeczywiście uważam, że te środowiska LGBT no, mają coś w głowie nie tak i wydaje mi się, że w ich duszy przede wszystkim jakoś tam ten zły miesza. Ale ja się nawet cieszę, że to tak wyglądało. Dlaczego się cieszę? Bo ludzie mogli zobaczyć, z kim mają do czynienia. Mają do czynienia z ludźmi, którzy twierdzą, że narządy rodne mężczyzn i kobiet to jest bóstwo. Najważniejsze to jest, aby te narządy były używane, jak im się chce. To jest ich religia. I oni to pokazali na tych paradach. Pokazali w jakiś sposób swoją religię. My oczywiście się byliśmy zgorszeni, ponieważ mamy tutaj to przeświadczenie właśnie Najświętszego Sakramentu i to było taka pewne wyśmianie tej symboliki. Ale okej, bierzmy to na klatę. Bierzmy to na klatę, naprawdę, nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. To jest ich sumienie, ich zbawienie. My możemy im mówić oczywiście, ale wyśmiewanie, mówienie o tym, że policję trzeba wzywać i tak dalej, póki do nikogo nie strzelają, niech sobie to robią. Oni naprawdę, nad nich może Bóg to widzi, tak? Ale my ze swojej strony możemy być oburzeni, jak najbardziej, ale też nie musimy być agresywni. Ponieważ my mamy Najświętszy Sakrament, za tym Najświętszym Sakramentem będziemy szli w Boże Ciało. To ma być dla nas szczęście. A jak nas wyśmieją, wygwiżdżą dookoła, bo te zniewagi będą, to tak, znieważają nas, Najświętszy Sakrament, zgadza się. Dlatego później mamy święto, jak Państwu kiedyś mówiłem, Serca Chrystusa, gdzie za zniewagi też są, też jakby powiedzieć innych, mamy odpowiedzieć Panu Jezusowi. Pan Jezus to przewidział. Pan Jezus te wszystkie zniewagi przewidział. Oczywiście to nie oznacza, że mamy się dać wyśmiewać, obrzucać i tak dalej. Może mamy, ale też nie musimy być agresywni. I nie musimy się bać. I nie musimy się denerwować, bo Boże, co tutaj przyszło do tej Polski, że już takie rzeczy robią. No przyszło. Ale tak naprawdę w historii mamy pełno ważnych momentów. Tu mówiłem o dwóch, o wojnach religijnych w Niemczech i o historii właśnie komunizmu w Polsce, gdzie też było to związane, te procesje z jakimś lękiem, z jakimś wyśmiewaniem, z jakimś, można powiedzieć, naciskiem przez rządzących, przez jakieś inne grupy społeczne, tak? Czy też przez wojska, tak jak mówię, w czasie wojny 30-letniej, to dochodziło wręcz do masakry czasami takich procesji z Bożym Ciałem. Nie bójmy się i się tak nie denerwujmy. My mamy Boga, oni go nie mają. Dla nich Bogiem są narządy rodne kobiety. I to, co z nimi robią, to jest ich bóstwo, to jest ich bożek. Mają swoje bożki, dla nas to jest obrzydzenie, ale cieszmy się tym, że to wychodzi na jaw, że oni już nie mogą mówić, że są tacy europejscy, fajni, cudowni, świetni i w ogóle tacy wysoka kultura, a my jesteśmy ciemnogród. No oni wyglądają jak ciemnogród, bo jeżeli chodzi o kwestię pewnej rodzaju sztuki, w której narządy rodne są bardzo mocno wyeksponowane, to jest taka sztuka plemienna bardzo, tak? nie tylko Ameryki Południowej, ale też Europy. To takie, jak byliśmy w jaskiniach, to takie właśnie tworzyliśmy dzieła sztuk, tak? Kobiety z pewnymi wielkimi, no tutaj nie chcę w szczegóły wchodzić, ale wiedzą państwo, o co chodzi. No taka była kiedyś sztuka, wtedy, kiedy byliśmy w epoce kamienia łupanego, więc oni w jakiś sposób pokazują, że w tej mentalności się cofają. My możemy być dzięki temu im wdzięczni. W końcu wychodzi na jaw to, co mają ukryte w sercu. Ich pragnienia, to, kto, co jest ich bożkiem, co jest ich wartością. A my możemy przedstawić, co jest naszą wartością. I dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie w Boże Ciało udać się na procesję, na tej procesji być. My nie musimy wierzyć w objawienia świętej Juliany, bo proszę pamiętać, że chrześcijanin nie musi wierzyć w żadne objawienia. Chrześcijanin musi wierzyć w to, co jest w Piśmie Świętym i to, co jest w credo. Tak? I to jest wszystko. Jeżeli jakieś objawienia, na przykład jakiekolwiek, mówimy, to objawienie jakieś dziwne, ja nie wiem, czy ja w to wierzę, nie musisz wierzyć. Nie musisz się o tym zastanawiać. Jeżeli to przeszkadza twojej wierze, nie musisz w to wierzyć. Więc możesz wierzyć w to, że święta Juliana miała objawienia, a możesz wierzyć w to, że nie miała, tylko patrzyła się w słońce i potem miała chorobę oczu. Tak? Nieważne. Ważne jest to, że tego dnia możesz iść za Najświętszym Sakramentem, wpatrywać się w Najświętszy Sakrament i cieszyć się, że tutaj jesteś. A co dookoła się będzie działo, to spokojnie. Tam demony szaleją. I tak na końcu państwu powiem, że będąc na studiach, chodziłem na fakultet z historii sztuki. Nic z niego prawie nie pamiętam. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem taki bardzo... No małą wrażliwość mam na sztukę, chociaż niektóre rzeczy mi się podobają, inne nie. Ale zapamiętałem pewien obraz z... To była chyba Norwegia, ale kraje skandynawskie z pierwszych wieków, gdy tam kościół funkcjonował. Obraz przepiękny. To był taki wielki obraz, gdzie było pełno różnych demonów, jakichś duchów, jakichś takich stworów. Pełno tego było. To oczywiście to nie było, proszę państwa, Raffaello, jakaś taka, czy też nie wiem, inni twórcy, że to było jakieś takie piękne. Nie, to wyglądało trochę jak szlaczki takie krzyżykowe, które dzieci robią, nie? Ale było tego pełno, a na środku tego wszystkiego był mały kwadracik, to był kościół i w tym kościele byli ludzie i oni byli bezpieczni. Dookoła panował straszny galimatrias, pełno demonów, które chciały niszczyć ziemię, a w środku był mały kościółek i w tym kościółku modlili się ludzie i oni byli bezpieczni. To jest Biblia dla ubogich. Jesteś bezpieczny, idąc za tym Najświętszym Sakramentem. Twoje zbawienie jest bezpieczne. A dookoła się może walić, palić. Mężczyźni mogą rządzą do siebie, pałać kobiety do siebie. Mogą się różne rzeczy dziać. Ty masz być bezpieczny i możesz być w tej perspektywie. Dlatego zapraszam wszystkich, żeby to święto naprawdę w tym roku przeżyć właśnie w taki sposób, że ja idę za Jezusem. I to też jest ważne właśnie a propos tego, co mówimy dzisiaj o Kościele, jak wiele Kościół ma błędów, grzechów, o tym mówią sami biskupi, w związku z tym ja tutaj nie jestem żaden, nic odkrywczego nie mówię, tak? Ja też znam wielu księży, którzy jest cudownymi kapłanami, znam kilku takich, którzy lepiej, żeby nie byli wyświęceni, no ale zostali. Nieważne. Moim Bogiem jest Chrystus. Ja za tym Chrystusem pójdę. Zachęcam państwa do takiej postawy. Do usłyszenia, dobrych wakacji. I chciałbym na końcu jeszcze pozdrowić tych wszystkich, o których dostaję pozdrowienia, którzy nie tylko z Kalisza nas słuchają, ale także z innych miejscowości. Pozdrawiam tych, którzy słuchają mnie w Poznaniu, pozdrawiam tych ze Szczecina i pozdrawiam tych, którzy także będąc poza naszym krajem, w Chorwacji, w Serbii, za pomocą internetu słuchają tych audycji. Dziękuję wam za to, że mnie pozdrawiacie, dziękuję, że słuchacie. Z Panem Bogiem.